Tamta święta i te moje komentarze, to jest taka mini szkoła biblijna. Wszystko zmierza ku temu, żebyście zaczęli bardziej rozumieć Pismo Święte, żebyście po tej mszy świętej w niedzielę, już nie trzeba drugi raz iść na mszę świętą, bo ta już jest niedzielną, wrócili do czytań, do Słowa Bożego, porozważali, powertowali w Piśmie Świętym, ponieważ epoka, po której idziemy, epoka Ducha Świętego, który przyjdzie w swoją prywnicy w Maryi, będzie epoką Ducha Świętego, będzie epoką Pisma Świętego. I trzeba będzie znać, bo ktoś może wam powiedzieć, a ty jesteś chrześcijaninem, no to wytłumacz mi w Piśmie Świętym. A wy jest ze znajomością Pisma Świętego w łonie Kościoła, w łonie chrześcijaństwa, w łonie Kościoła katolickiego jest więcej niż tragicznie. Jest kompromitujący. Ba, bo tacy są nauczyciele. Jeżeli nauczyciel nie wie, nie zna przedmiotu, no to nie nauczy. Taka jest niestety prawda. Naukowa biblistyka idzie w kierunku demontażu nieustannego Pisma Świętego. A jak się zdemontuje samochód, to on się to nie pojedzie. Naukowość na tym polega. W tym jest podstęp złego ducha, że tam. Prawdziwe poznawanie Pisma Świętego to jest przede wszystkim coraz większa synteza. Uczenie się tych wielkich wizji, bo dopiero człowiek będzie zauroczony Pismem Świętym, zafascynowany, tak jak w górach, kiedy znajdzie się przy dobrej pogodzie, bardzo wysoko, to ma ochotę trochę popatrzeć i pocieszyć się tym widokiem. A jeżeli się człowiekowi pokaże nawet takie arcydzieło jak Arrasy na Wawelu, ale w maleńkich wycinkach, całość, a tylko takie maleńkie wycinka. No i później ktoś was zapyta, no i co, widzisz, ładne, nie? Powiecie, bezsensowna plątanina nitek. Dopiero kiedy się poznaje całość, to wtedy czasami może szczęka opadnąć człowiekowi, może wyjść do jest. Dlatego prosiłem, żeby mi przyniesiono tablicę i będę tu wypisywał pewne teksty. Jest Ewangelia na dzisiaj i jak ja ją będę tutaj wam przybliżał, odpowiadał, jak należy to rozumieć. Zawsze na początku daję streszczenie tego, co było, żeby przypomnieć, a i też dopełnić. Dzisiaj tą mszą świętą, widzicie, już mam fioletową stółę. Rozpoczyna się pierwsza niedziela Adwentu. Czas pobudny, czas przygotowania umysłu i serca na niezwykłą wizytę na naszej planecie. Niezwykłą wizytę. Drugiego takiego wydarzenia nie będzie, przyjdzie już przeniknąć ten świat, i są przepustwienia. I żeby to spotkanie było i dla nas, i dla Boga miłe, dlatego jest ten czas Adwentu przygotowania. Jak się mają, żegnamy, już pożegnaliśmy w ubiegłą sobotę Ewangelię Mateusza, a z dniem dzisiejszym wchodzimy w Ewangelię Marka. Jak się Ewangelie mają do siebie? Na to najpierw chciałbym odpowiedzieć. Otóż Ewangelia Mateusza, która ma w herbie twarz jakby ludzką, mówi o grzechu pierworodnym, że człowiek z natury był przez Boga pomyślany jako miejsce Jego obecności. Człowiek sobą miał uobecniać i miłość Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Trójce Świętej. Zresztą był pomyślany człowiek jako mężczyzna i kobieta, a Duch Święty to miała być miłość podobieńcza, która przenika mężczyznę i kobietę, cudzopłodności. Ten plan Boży został unicestwiony już na samym początku i aż jakby ludzka. To znaczy, że teraz albo my przez swoje decyzje i wybory sprawimy, że Bóg na nowo w nas zamieszka i my niby będziemy tylko człowiekiem, ale w gruncie rzeczy w nas będzie Bóg. I to o to chodzi w całej historii zbawienia. Jeżeli w człowieku nie ma Boga, to to jest tylko atrapa człowieka. Taka z wystawy. Garniturze eleganckim, pod krawatem, ale atrapa. Ba, człowiek, jeżeli w nim nie zamieszka Bóg, może być, mieć twarz ludzką, a być czymś gorszym niż zwierzę. Taka jest myśl, przesłanie tego herbu, twarz jakby ludzka. Mówiłem wam o tym, że my nosimy w sobie dwie śmierci. Z tym, że my, nie znając Pisma Świętego, problem sobie robimy z tak zwanej śmierci, która jest nazwana snem, żadnym problemem dla Boga. Ale ponieważ jest w nas ta duchowa śmierć w sferze ducha, ta śmierć polega na odłączeniu się Boga od głębin naszego ducha. I tam to albo zionie pustką, albo przychodzi inny duch, tak zwany życzliwy człowiek. I zamieszkuje. I właśnie na ten temat będzie cały czas mówić Ewangelia Marka. O tym, że Bóg, dobry duch, odszedł, a przyszedł ten, którego człowiek posłuchał. Czyli Ewangelia Marka będzie mówić cały czas o tym, że szatan jest i będzie demaskować jego metody przenikania rodziny ludzkiej. Oczywiście przyjdzie później Ewangelia Łukasza, który z kolei powie, to mało uwolnić człowieka od złego ducha. Jeszcze go trzeba napełnić dobrym duchem, duchem świętym. To jest przesłanie Ewangelii Łukasza. Przy czym Ewangelia Łukasza to są dwa tomy. To Ewangelię Łukasza trzeba włączać w Dzieje Apostolskie, czyli Pięćdziesiątnicę. A z kolei ostatnia, czwarta Ewangelia Jana, która ma w herbie orła w locie, mówi o tym, że Bóg, żeby swojej bojaźni Bożej, swojej miłości do człowieka sprawił, że nam, że tak zwany sąd ostateczny to nie jest to, co będzie. Tylko sąd ostateczny to jest coś, co nieustannie przenika historię moją i twoją i świata. To jest tak zwana historia święta. Bóg, dlatego dał też i Pismo Święte, żebyśmy to dostrzegli, nieustannie walczy z nami o nas. I tam, gdzie sobie człowiek wprowadził coś niedobrego do swojego wnętrza, bo swoim życiem swoje wnętrze chce wypełnić czymś, co nie jest Bogiem, to Bóg mu tego może dotknąć, zabrać mu to, żeby człowiek na nowo się ocknął i pomyślał. W każdym razie Bóg, jak my idziemy ku Niemu, nie jest taki wierny. Tylko walczy z nami u nas. Sąd ostateczny nieustannie trwa i to jest ważna myśl, ponieważ my mamy kłopoty z akceptacją swojej historii. Dlaczego tak dobry Bóg, Ojciec, tyle pięknych rzeczy, o nim Pismo Święte, mówi, a mnie się tak nie darzy. A skąd ty wiesz, że ci się nie darzy? Jakim prawem? Może właśnie dobiera się do ciebie, żebyś wreszcie do Niego należał. No i Ewangelia Jana będzie mówić o tym, że punktem kulminacyjnym sądu ostatecznego to było zejście prawdy ostatecznej Boga, Syna Bożego na ten świat. Wtedy się rozpoczął prawdziwy sąd ostateczny i on trwa. Ten sąd ostateczny u nas gromadzi. A oczywiście krzyż będzie już, krzyż zmartwychwstanie tym szczytem, punktem kulminacyjnym tego. To, na co my nazywamy sądem ostatecznym, to jedynie uwiecznienie naszego wyboru, naszej decyzji. To nastąpi w momencie naszej śmierci. Bóg mówi, no to dziecko, to wybrałeś, to nasz, to nasz. Ciesz się tym, co wybrałeś. To byłoby takie odpowiedzenie, jak te Ewangelie z sobą upracują, a dziś wyjdziemy w kolejną, czyli że w momencie, kiedy myśmy przez wybór umarli, przez każdy grzech poważny, my umieramy duchowo, w naszą pustkę wchodzi niestety duch ciemności, duch egoizmu, pychy. Jego geniusz będzie polegał na tym, że wyjątkowo rzadko ludzie przeżywają tak zwane ostre opętania. I to są niegroźne, bo wtedy ludzie wiedzą, że tu jest szatan. A geniusz demona polega na tym, że on idealnie się ukryje w naszym. I wtedy nie boi się, że my go przykurzymy. Dlatego ja go nazywam życzliwym. Zrobiliście moją prośbę, a tym, którzy są po raz pierwszy i chcieliby bywać, to przypominam, że moja prośba polega na tym, żebyście w ciągu dnia przed przyjazdem tutaj zajrzeli do czytań. Nie macie lekcjonarzy, na pewno macie prasę katolicką, tam są podawane czytania na najbliższą niedzielę. I zobaczyli zwłaszcza Ewangelię, przeczytali sobie tę Ewangelię, zobaczyli, w jakim kontekście ona występuje. I tutaj dałem kontekst, że to, co ja przeczytałem, to są jedynie jakby ostatnie akordy mowy Jezusa Chrystusa, mowy oskarżającej Izrael. Skoro mnie odrzucacie jako Mesjasza, na którego rzekomo czekaliście, to niestety logika dziejów będzie taka, że Bóg zdejmie z waszych głów rękę i wejdziecie mniej więcej jedno pokolenie po moim odejściu, po moim krzyżu zmartwychwstaniu. Zafundujecie sobie samozagładę z rąk Rzymian przez zryw powstańczy. Ponieważ historia, która się tak pięknie rozpoczęła w Abrahamie, tak pięknie poszerzyła się w Mojżeszu, Bóg wywiązał się z obietnicy, dał potomstwo Abrahamowi bezdzietnemu i dał ziemię opływającą w mleko i miód poprzez Jozuego. Wszystko tak pięknie szło. Pięknie inwestował przez proroków, a tak haniebnie się wszystko kończy. Koszmarnie. Bo to zniszczenie Jerozolimy, to było ponad milion ludzi, zginęli z głowy. Pożymiali byli na tyle sprytni, że nie walczyli siłą. Jerozolima w zasadzie była nie do zdobycia. Tak była osytowana, ale głodem wzięli. I zniszczyli do fundamentów świątynię, naród. Wszystko się zakończyło tragicznie. To są ostatnie akordy. Jezus mówi, wyraża, wyciąga wnioski, mówiąc: czuwajcie. W związku z tym pytanie, na czym polegało nieczuwanie Izraela? Na czym polegał ich błąd, że to, co się tak ładnie zaczęło, tak fatalnie się skończyło? To jest właśnie pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. I tak na pierwszy rzut oka wygląda na to, że Nowy Rok Kościelny, Ewangelia Marka, ta pierwsza Ewangelia powinna być jakaś wyjątkowa, krzycząca, piękna, a tutaj taki nie bardzo zrozumiały szept. Kilka razy czuwajcie, czuwajcie, czuwajcie. I dopiero wtedy, kiedy my sięgniemy po te teksty, które są tutaj podane, po Księgę Proroka Jeremiasza, Księgę Wyjścia, to dopiero właściwą treść podłożymy pod słowo czuwajcie i wtedy zobaczymy dramat, który po dziś dzień jest aktualny, a który jest u źródła pomyłki się pod Izraela. To wyruszmy w tę podróż. Na początku roku, nowego roku liturgicznego, od razu mowa o końcu. Od razu mowa o końcu. Dlaczego? Otóż tym jest geniusz roku liturgicznego. Bo tylko znajomość tego, co będzie w przyszłości, co nas czeka w przyszłości, pozwala nam mądrze przeżywać teraz, chwilę obecną. Ja będę mądrze przeżywał, jeżeli wiem, co mnie czeka. A więc tym czytaniu, tej krótkiej Ewangelii, Bóg nam powie, gdzie On złożył swoją mądrość. Aż trzy razy, czuwajcie. I zajrzymy teraz do proroka Jeremiasza, żeby się zorientować, jaką treść Jezus miał na myśli, jaką treść trzeba podłożyć. Skierował Pan następujące słowo do mnie. Co widzisz, Jeremiasz? Odrzekłem. Widzę gałązkę drzewa czuwającego. Pan zaś rzekł do mnie. Dobrze widzisz, bo czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. I szczypta informacji o drzewie czuwającym. W języku hebrajskim migdałowiec się nazywał drzewem czuwającym, a więc w języku biblijnym. To było drzewo czuwające. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze wszystko było, jest w tamtym klimacie Palestyny. Wszystkie drzewa były pogrążone w śniegu głębokim, bo to jeszcze między styczeń, przełom stycznia i lutego, a migdałowiec nagle wytryskał morzem kwiatów cały usiany kwiatami. I wtedy ludzie mówili: o, zbliża się wiosna, a wszystko jeszcze w przyrodzie spało głębokim snem zimowym. Stąd nazwano migdałowiec drzewem czuwającym. A z kolei Chrystus, Bóg, Pismo Święte posługuje się, żeby powiedzieć, że takim drzewem czuwającym, które pierwszy zakwita Bogiem, wiarą Boga prawdziwego, miał być Izrael. Ba, to też zapowiadało Jezusa Chrystusa, Boga, który stanie się człowiekiem po to, żeby płonąć zło grzech świata i w zmartwychwstaniu rozkwitnąć jako pierwszy. Tak miał rozkwitnąć, pod wpływem Jezusa Chrystusa naród wybrany. A niestety zabrakło im czuwania i to, co się pięknie zaczęło, tragicznie się skończyło. I dlatego Jezus mówi: czuwaj, czuwaj. Do Jeremiasza Bóg mówi: bo czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić. Czyli drzewo czuwania to będzie Pismo Święte. Inna nazwa Pisma Święte. Drzewo czuwania. Ja tutaj mówię, co będzie. Oznaniam, zapowiadam przyszłość. Czuwać to tyle samo, co poznawać Pismo Święte, mieć to jakby mapę terenu, czasu i iść w przyszłość. Tego zabrakło Izraelowi i przegrali. Z powodu braku czuwania. Nie byli czuwającym, nie rozpoznawali znaków czasu. Drzewo czuwania najpierw, jak powiedziałem, względu na to, że było to pierwsze drzewo, które zakwitało. Ponadto migdałowiec, wiadomo, ma migdały, ale te migdały są bardzo twarde, jest skorupie takie orzechowej i ojcowie kościoła wiedzieli, że jest to zapowiedź tego, że wszystko, co wartościowe, to w życiu będzie nas dużo kosztować. Że Chrystus jako człowiek wejdzie na siebie jako baranek Boży zło świata, ale w zmartwychwstaniu da nam smaczny owoc swojej miłości. Jezus robi aluzję do... Tu jeszcze trzeba powiedzieć o historii. Prorok Jeremiasz był ostatnim z proroków przed największą katastrofą w historii narodu wybranego. On bezpośrednio zapowiadał, Bóg mu kazał iść, jak ludzie szli na uroczystości, stawać w bramie świątyni i mówię: wracajcie do domu, to wam nic nie pomoże. Za tyle lat tutaj Babilończycy unicestwią tę świątynię. A jeszcze to była świątynia Salomona. Cud bogactwa i architektury wszystkiego. Nie ma sensu. Ja mówię, że jak gdyby tak przed odpustem świętej liczby Pan Jezus mnie tak powiedział: stary, wszyscy stary, jak cię zakatrują, to pogotowia cię tam umieszczę gdzieś za wiosą, to już żadna strata. Idź i mów przed odpustem. Ludzie kochani, to wam nic nie da. Możecie sobie spokojnie wracać do domu albo nad jezioro idzie się kąpić. Żadny pożytek z tego. To jest taki poziom. Przepraszam, że tworzę analogię, ale być prorokiem to nie było łatwo. Oczywiście, biedaka aresztowali, więzili, wrzucili go do takiej cysterny z błotem. Zmierzam do tego, że Bóg mówi: jeżeli mnie ktoś nie słucha Boga i nie nawraca się, to wydam go w moc wrogów wiary, w moc szatana, żeby ten szatan go nawracał. I okazuje się, że właśnie ponieważ prorocy byli bezsilni, Bóg był bezsilny, to najbardziej pogardzani przez Izraelitów poganie, Babilończycy, nawracali ich tam. I się nawrócili. Nawrócili się. Dopiero w niewoli powiedzieli: ależ prorocy mieli rację, a myśmy ich zaciukali normalnie. A myśli skracali obło. Ale oni nie wiedzą. Czy może ktoś ma Pismo? I dopiero tam zaczęli się interesować Pismem Świętym. Więc to jest takie w tej Ewangelii ostrzeżenie, że powtórzy się historia. Że Izraelici nie wyciągnęli wniosków praktycznych, życiowych z tego dramatu niewoli babilońskiej. Bo to było zachwianie i w ogóle wiary. Jak to bogowie pogańscy pokonali Boga prawdziwego, jego świątynia unicestwiona, król zginął. Kim tam Bóg? Niektórzy weszli w kryzys, a niektórzy powiedzieli: ale przypomnijcie sobie, co nam mówili prorocy, że ten poziom naszej wiary i życia wiarą już był taki, że byliśmy na poziomie pogan, bo między innymi już nawet do świątyni jerozolimskiej prowadzono prostytucję sakralną. Na cześć Boga, bogów pogańskich uprawiano prostytucję. To byłby jeden cytat, który nam powinien dać do myślenia. I Jezus w Ewangelii ostrzega przez tę mowę oskarżycielską: Izraelu, powtórzy się dramat, ale w gorszym wydaniu. Bo tam byliście niewolnikami, część zginęła, ale reszta po nawróceniu wróciła. a tutaj będzie koszt. Dalej, trzeba sięgnąć do Księgi Liczb, rozdział 16 i 17. Przeczytacie o tym, jak przeciwko Mojżeszowi i jego bratu Aaronowi powstał w Izraelu bunt. Najpierw ten bunt przeciw Mojżeszowi skończył się tym, że ci zbuntowani zapadli się pod ziemię. Bóg dał taki znak. I trzeba teraz tamtym faktem z Księgi Liczb pomyśleć o Izraelu, że też się zapadli pod ziemię. W tym sensie, że giną, że Bóg nie będzie ich ratował przez swoją wszechmoc przed bogami. Że, bo w tamtych czasach wierzono, że nie ma, że zwyciężając inne narody, czci się swoich bogów, bo się podbija im i tym bogom naszego narodu nowe tereny, nowych wyznawców i tak dalej. I zwycięstwo ludzkie było przypisywane Bogu. No i wreszcie tam jest mowa o tym, że o innym buncie, buncie przeciwko Aaronowi, który był arcykapłanem, i Bóg mówi do Mojżesza, nie każdy z książąt, z przywódców tych 12 pokoleń izraelskich weźmie laskę z drzewa migdałowego i wypisze imię tego pokolenia. I na noc to postarcie przed arką, przyszli rano, okazuje się, że laska Aarona zakwitła, wypuściła liście, pąki, dojrzałe owoce i migdały. To oznacza, że drzewo migdałowe oznaczało też kapłaństwo. I Jezus w tej Ewangelii chce powiedzieć, że ponieważ nie rozpoznaliście, na czym polega kapłaństwo, nie nauczyliście się tego z Pisma Świętego, Pismo Święte nic wam nie powiedziało, sądziliście, że kapłaństwo to honory i zaszczyty i łatwe dochody, jeś tam sowieczki brano. Że kapłaństwo to jest zgoda na tym, na to, żeby na was położono swój grzech, że symbolem kapłanów jest baranek paschalny. I tak już się stało przy wyprowadzaniu Izraela z Egiptu. Przydałoby się dzisiaj przypomnienie, na czym kapłaństwo. Ponieważ Izraelici nie chcieli przyjąć na siebie jako baranek Boży grzechu okupacji rzymskiej, buntowali się, ponieważ nie chcecie żyć kapłaństwem. Dlatego też niestety spotka wasz los tych buntowników, o których mówi Księga Liczb. I tutaj na dole Jezus mówi, ale jeszcze daję wam szansę. To ja będę przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie barankiem Bożym. To ja wezmę waszą infantylną wiarę, nadzieję, miłość. I ja będę barankiem Bożym. I dlatego Jezus mówi, czuwajcie, coś niezwykłego się wydarzy. Ja, Bóg, który stałem się człowiekiem, poniżę się tak, że wezmę zło świata. Ja wszechmocny, ja, który dokonywałem cudów, dokonam teraz największego cudu miłości, miłosierdzia. Taki was czeka koniec, ponieważ zabrakło wam ducha kapłańskiego, ale nadzieja jest w moim kapłaństwie. To ważne zobaczyć te konteksty. No i wreszcie trzeci tekst, po który ufam, że sięgniecie, to jest Księga Wyjścia, rozdział 25 od wiersza 31. Myśmy go już tutaj na naszych spotkaniach dotykali. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Tej samej bryły wykujesz świecznik wraz z jego podstawą i jego trzonem. Jego kielichy, pąki, kwiaty będą z jednej bryły. Trzy kielichy kształtu kwiatów migdałowych z pąkami. Na świeczniku było wyrzeźbione drzewo migdałowe, drzewo czuwające. Tu chodziło o to, że świecznik wiadomo, siedem darów Ducha Świętego, że szczególną misją kapłanów to jest czuwanie i znajomość Pisma Świętego taka, żeby niczego nie przegapić. W tej książeczce czerwonej tam na końcu pisze. Czuwajcie. Jezus mówi na początku tego nowego roku kościelnego w Adwencie. Czuwajcie. w oparciu o Ewangelię Marka. Ponieważ duch ciemności, to szatan, tak zaciemnił wnętrze, umysł i wiarę Izraela, że to, co się pięknie zaczęło, tak sromotnie się skończyło. Duch ciemności. Duch ciemności zna, i tylko on zna, rangę Pisma Świętego. Dlatego wszystko zrobi, żeby nam Pismo Święte zabrać. Ja mam pobożny książ. Ile ja ich kiedyś miałem? Ciężarówka za mną jechała miasto. A teraz nic nie czytam, żadnych komentarzy, tylko Pismo Święte czytam Pismem Świętym. I wiem, że to jest to. I zawsze jest nowe, zawsze świeże, bo Pan nigdy nie osłoni wszystkiego naraz. Tylko każdego dnia ucieszy czymś. Ucieszy. Olśni. Patrz. To tak. To tak. Zresztą znacie tę pierwszą przypowieść o ziarnie, które wpada w rolę. Jedno wpada na drogę. Na drogę takich stereotypów, zachowań, przeżywania wiary w Boga. Na drodze ziarno nie skiełkuje, nie zapuści korzeni. Przychodzi szatan i porywa to słowo Jezusa. Krótko mówiąc, dziś w tej Ewangelii, poprawnie rozumianej, Jezus nas ostrzega. Taktyka szatana polega na tym, żeby wygaszać i jeszcze raz wygaszać Księgi Święte, Pismo Święte. Wygaszać. I dać nam poczucie, o jaki ja piękny jako chrześcijan, jaki ja śliczny. Bo jak osprzątać pokój? Można zgasić światło i już jest czysto. A można wszystkie światła pozapalać. Mój Boże, kochany. Jak to brudno. Więc szatan proponuje nam wygaszanie w Kościele. I my mu wygaszamy. Bo chętnie zajmujemy się sakramentologią. Sakrament. Tylko 40 razy się spowiadamy i zawsze to samo, tę samą rdzę próbujemy ściągnąć z siebie. I druga część Apokalipsy, która jest odpowiednikiem Ewangelii Marka. Tu na początku właśnie jest komentarz do drugiej części Apokalipsy. Tam Jezus powie w Apokalipsie, powie, że szatan zaczyna rozpracowywać Kościół poprzez słowo, że to jest dla teologów, a teologowie mówią, to jest za trudne dla wiernych, coś tam zawsze powie. I taki pociągnie się. Druga część Apokalipsy daje takie porównanie, że dar Ducha Świętego, jakiś dar Ducha Świętego, to jest jeździec. Duch Święty to jest jeździec. A sakramenty to jest moc, to jest koń. I koń bez jeźdźca, szunta kwaków jest, poczty nie zawiezie. A jeździec bez konia będzie dreptał. A jak się mu da rumaka, no to pobiegnie. Taka jest wewnętrzna więź. Dlatego cieszę się z tych mszy świętych tutaj, a nie w Bazylice, bo tam muszę krótko ruki poszłam i do domu pobłogosławić, obowiązek spełniony. A to mogę was i do pierwszych trzymać. To jest tą msza święta ludzie. Dlatego powolutku zabierajmy się do takiej świadomej walki o zrozumienie Pisma Świętego, poznanie Pisma Świętego. A Pan Jezus kiedyś was wykorzysta, tak jak mnie wykorzystał też w wieku. Wiecie, co jest tam? Samochód bez świateł, jak będziecie wracać. I światła w samochodzie wysiadły. To się ląduje na drzewie wcześniej, czy później, albo w rowie. I tak diabeł wie, jeżeli on zabierze światło Kościołowi, chrześcijaninowi, katastrofa wcześniej, czy to byłoby tyle na dziś. Żyjemy między dwoma przyjściami, między dwoma adwentami. Bóg już przyszedł do ludzi, do wszystkich 2000 lat temu przyszedł i dramat się rozegrał między nim a tym, którzy byli przygotowani na powitanie go. Ale będzie drugi adwent, już tylko ja się spotykam i Jezus, ta miłość z krzyża. Spod każdy z nas oko w oko z nim. I teraz w tej naszej pracy chodzi o to, żeby to było spotkanie takie radosne, szczęśliwe. bo my się wypisujemy jak długopis. Nie wiadomo, co by tam włożyć, to w końcu on już drapiemy nie pisze. My się wykańczamy jak długopis. I dlatego też... No, jeszcze może ta myśl, że my żyjemy między tymi dwoma adwentami. I Pan Jezus tutaj mówi o jakimś domu, żeby tutaj czuwali, bo On przyjdzie i zapuka. Otóż przez dom w Piśmie Świętym należy rozumieć rodzinę. Jeżeli ktoś w tamtych czasach, w innych czasach żenił się, to mówili, buduje dom. Mógł jeszcze nie mieć tego domu materialnego, ale on i ona zawarli związek małżeński. To się nazywało budują dom. To znaczy, że Jezus nas traktuje jak już rodzinę. Że On wszystko zrobił, żebyśmy czuli się Jego rodziną, On się czuje odpowiedzialny i że On kiedyś wróci do swojej rodziny, do mego domu, do mego wnętrza. Bo tym upragnionym miejscem dla Boga, powiemy o tym w ostatnią niedzielę Adwentu, to jest wnętrze człowieka. Nikt tak nie tęskni za tym, żeby być człowiekiem w człowieku, jak Bóg. Ponieważ Bóg widzi, jak my cierpimy, jak my sobie nie radzimy. A jednocześnie uważamy, że bez Niego się obędzie. Nowy Rok Kościelny, na nowo, Boże Narodzenie, Wielkanoc. Rok Kościelny, sprężynę każdy z nas widział. Zbudowany jest jak sprężyna. To jest taka spirala. Wszystko się będzie powtarzać. Ba, te prawdy, które ja głoszę, i będę głosił, one się będą stale powtarzać. Ale pamiętajmy, że tu chodzi o to, żeby za każdym razem myśmy byli już tej spirali wyżej. I ostrzegam przed jednym, żeby tutaj nie siedzieć i nie przychodzić na poziomie intelektu, poznania, wiedzy. Bo to się w pewnym momencie skończy, bo już wszystko wiem. Tylko żeby z poziomu wiedzy przejść na poziom innej, głębszej wiedzy, kontemplacji, przeżycia. Dziecko może nie wiem ile razy dziennie przyjść do mamusi, objąć za szyję, być mamusi, ja cię kocham. Mamusia nie ofuknie dziecka, przytuli dobrze. Dziecko dobra. To nie znudzi, to nie jest poziom, to jest też poznanie, ale nie na poziomie wiedzy. Chodzi o to, żebyśmy kontrolowali siebie, czy ja się przynudzam z Pismem Świętym, czy też przychodząc tutaj. Bo ta włosz już powtarza się. Problem jest na jakim poziomie? Czy to jest poziom miłości i w związku z tym Duch Święty tam ci wewnątrz, ja będę coś tutaj mówił, a Duch Święty tam wewnątrz ci daje przepiękną melodię. A ja tylko prowokuję ten wewnętrzny śpiew Ducha. To przewidział Duch Święty u proroka Ezechiela w niewoli babilońskiej, powiedział tak o Piśmie Świętym. Głos wielu bud, głos wielu. Pismo Święte, pora księga, jest o jednym i tym samym, ale tak jak wodospad. To jest jakaś tam symfonia, ale to są spadające problemy. Głos wielu bud. Trzeba być tego świadomym i posłuchać wewnętrznym razem z Duchem Świętym, Duchem Miłości Oblubieńczej i nasycać swoje wnętrze. Tego sobie i Wam życzę. Amen.